chłopo, duże dzieci, duży kłopot.
W studiu Radia Rodzina gościmy dzisiaj Katarzynę Szwedę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pracujesz jako pedagog szkolny od lat?
Od lat przeszło 10, dokładnie od 13 lat w praktyce.
Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać, myślę, o takich podstawowych sprawach, które zapewniają każdemu z nas, nie tylko naszym dzieciom, poczucie bezpieczeństwa, poczucie bycia kochanym i dają dobry początek do tego, by się rozwijać. I może zaczniemy od tego, że czasy mamy trudne. I mam na myśli tutaj nie tylko tą pandemię, która już trwa i trwa, ale też ostatnie tygodnie, kiedy wszyscy stanęliśmy jakoś wobec tej trudności, jaką jest wojna. Czy obserwujesz w swoim doświadczeniu jako pedagog szkolny więcej problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży niż przed pojawieniem się tych wszystkich takich zewnętrznych bodźców?
Trochę się zatrzymałam nad sformułowaniem problemy psychiczne, bo myślę sobie, że trudności, których dzieciaki doświadczają, o których rozmawiamy w szkole, nie zawsze będą się jakby wpisywały w hasło problemów psychicznych. Nie, nie zawsze zahaczają o jakieś trudności dotyczące psychiki. Czasami są po prostu trudnością z przeżywanym stresem czy z jakimiś sytuacjami rodzinnymi. Ale rzeczywiście jest tak, że te ostatnie 2 lata są zupełnie inne, patrząc z perspektywy mojej zawodowej. Pytanie, czy więcej, czy mniej jest takich sytuacji trudnych, o których z dziećmi rozmawiam, jest dla mnie też pytaniem niełatwym, bo nie zawsze wiem, jak to policzyć. Czasem mało rozmów, ale o bardzo trudnych sytuacjach ma większą wagę niż bardzo dużo rozmów o sytuacjach może mniej trudnych. Mamy czas pandemii, mamy czas, kiedy dzieciaki do szkoły przychodzą, potem idą na nauczanie zdalne, wracają, idą na kwarantannę, wracają. Ta rzeczywistość szkolna, która zawsze toczyła się w bardzo prosty sposób, od września do czerwca, z góry wiadomo, kiedy wolne, została wywrócona do góry nogami. I rzeczywiście moment, kiedy wracamy do szkół, kiedy wracamy do nauki stacjonarnej, to jest czas, kiedy jest dużo spotkań, jest dużo rozmów, jest dużo trudności, które dzieci sygnalizują albo które widać w ich zachowaniu. Czasem w pracy rozmawiamy w gronie i mówimy, że te nasze dzieciaki wracają jakieś inne, że jest im trudno, że zachowują się w sposób, który nas niepokoi. Więc myślę, że tak, można po prostu powiedzieć, że rzeczywiście jest więcej takich sytuacji problemowych przez dzieciaki sygnalizowanych, bądź przez rodziców też.
Czyli ta sytuacja jest na tyle jakby nienormalna, że ona powoduje te różne trudności, o których wspomniałaś.
Powoduje albo wyciąga na wierzch jakieś trudności.
Uwypukla.
Uwypukla.
To wynika z mojej obserwacji, może się mylę, natomiast myślę, że jest tak, że ten czas, który mamy, prowokuje taką refleksję nad tym, co jest najważniejsze. Co jest najważniejsze, czyli jakie w kontekście tego, o czym mówimy, jakie są podstawowe potrzeby każdego człowieka?
Pierwsze, co przychodzi na myśl, czy co może przyjść na myśl, to, że potrzeby układają się w jakąś hierarchię, że są potrzeby mniej ważne, bardziej ważne. Funkcjonuje gdzieś pojęcie piramidy potrzeb, natomiast no, człowieka nie do końca się da ułożyć w jakieś piramidy i proste schematy. Mamy potrzeby takie, które dotyczą naszego funkcjonowania jako organizmu. Potrzebujemy snu, potrzebujemy jeść, pić, oddychać, mamy swoje potrzeby fizjologiczne i niezaspokojenie ich jest katastrofalne w skutkach dla naszego zdrowia, kondycji życia. Ale nie jest to cała prawda o człowieku. Człowiek się nie składa tylko z ciała, ma swoją psychikę, swoją duszę i te płaszczyzny tworzą dopiero całość, całego człowieka. Mówimy o tak zwanej integralności, integralnym spojrzeniu na osobę ludzką, czyli patrzymy na człowieka w całości i podobnie trzeba byłoby spojrzeć na potrzeby, czyli te fizjologiczne, które dotyczą tego, że śpię, jem, oddycham, są tak samo ważne jak to, że potrzebuję drugiego człowieka, potrzebuję przynależeć, mieć poczucie, że mam swoje miejsce, mam swój cel w życiu. Potrzebuję czuć się bezpiecznie, potrzebuję się czuć kochanym. Zabranie człowiekowi możliwości zaspokojenia którejkolwiek z tych potrzeb będzie dla niego trudne, będzie w jakiś sposób destrukcyjne.
Kiedy mówiłaś o tej piramidzie potrzeb, to przyszło mi na myśl takie pytanie, czy jeśli nie zaspokoiłam swoich podstawowych potrzeb, tych fizjologicznych, nie są one zaspokojone, może tak bardziej, to czy mam te potrzeby wyższe, tak? Czy one się we mnie pojawiają w ogóle?
No i tutaj różne pomysły jakby na tą kwestię są w świecie gdzieś tam psychologii, ale myślę, że warto popatrzeć na losy ludzi, którzy w sytuacjach ekstremalnych pokazali nam bardzo ważną rzecz. Czasy II wojny światowej, czasy obozów, czasy bardzo trudne. Moment i miejsce, gdzie człowiek był odzierany ze wszystkiego, poczucia bezpieczeństwa, zaspokojenia właśnie tych podstawowych potrzeb, a jednocześnie mamy losy osób, więźniów. Ja myślę bardzo mocno o dr Pułtawskiej, która była więźniarką w Ravensbrück. Osoba, która mimo skrajnie trudnych warunków, celowo niszczonego zdrowia, była poddawana eksperymentom medycznym, przechodziła jakieś operacje. Właściwie trzeba było powiedzieć, że były tortury tak naprawdę, nie operacje. A jednocześnie była osobą, która właśnie tam, w tamtym miejscu, w obozie, dbała o swój rozwój intelektualny. W gronie więźniarek dbały o to, żeby zbierać się na modlitwie, żeby pielęgnować pamięć o swoim kraju, o historii, o kulturze. Czyli zaspokajały potrzeby, które byśmy powiedzieli wyższe. Tak, wyższego rzędu, mimo niezaspokojonych potrzeb tych podstawowych. Dlatego wydaje mi się, że chyba nie ma co upraszczać tutaj złożoności potrzeb człowieka i mamy chyba po prostu prawo jako ludzie patrzeć na siebie, że jesteśmy skomplikowanie stworzeni w takim sensie, że nasze potrzeby się przenikają wzajemnie i człowiek głodny, człowiek wystraszony jest w stanie kochać, jest w stanie szukać sensu życia i ten sens odnajdywać. A jednocześnie dobrze mieć świadomość, dobrze zdawać sobie sprawę z tego, że człowiek głodny, człowiek wystraszony nie jest człowiekiem, który w pełni będzie się rozwijał, który będzie tak samo kochał, czy tak samo funkcjonował, jak ten, który jest bezpieczny, jak ten, który jest wypoczęty, czy zdrowy. Że to ma znaczenie, ale myślę, że niezaspokojenie tych potrzeb podstawowych i tak nas nie ograbia, nie kradnie nam potrzeby wyższej, takiej właśnie jak sens życia, jak poczucie przynależności do kogoś, jak potrzeba szacunku, czy budowania relacji z drugim człowiekiem.
Ale sieci, ale chłopak, to ty sieci!
Wróćmy może bardziej w tym kierunku naszych relacji w rodzinie. Znany rekolekcjonista ksiądz Krzysztof Grzywocz bardzo często pisał o tym, że najważniejsze dla naszego prawidłowego rozwoju jest to, by czuć się kochanym i że tak naprawdę jedynie budując głębokie więzi, będąc w głębokich relacjach, jesteśmy w stanie właśnie dobrze się rozwijać, tak? Pierwsze pytanie, co to może znaczyć? Pewnie dla każdego coś innego. Czuć się kochanym.
I jeszcze różnica między czuć się kochanym, a być kochanym.
Mhm.
No właśnie, dla każdego może być coś innego, a z drugiej strony jakaś odpowiedź musi być na to pytanie. No ja mam takie przekonanie, że Pan Bóg nas stworzył do relacji. Sam jest relacją, przecież jest trójosobowym Bogiem. Więc my też jesteśmy stworzeni do relacji i miłość jest relacją. Czyli jeśli jestem kochany, to jestem w relacji. Jeśli jestem w relacji, to jest obok drugi człowiek. I to się przekłada na bardzo konkretne rzeczy. To się przekłada na czas. Że ta osoba ma dla mnie czas. Że dzieli go ze mną. Że jesteśmy razem. Że to nie jest taki czas, że jestem jednym okiem w telefonie, w komputerze, a drugim okiem, albo właściwie żadnym okiem w stronę osoby, której mówię, że ją kocham. To jest współodczuwanie z drugą osobą, dzielenie z nią tego, co jest dla tej osoby ważne. Na studiach jeszcze usłyszałam takie sformułowanie od jednego z wykładowców, że kochać drugą osobę to chcieć dla niej dobra. Chcieć tego, co jest dla niej dobre, a nie chcieć tej osoby jako dobro. Taka różnica między postawą, kiedy patrzę na ciebie i myślę sobie, chcę z tobą być w relacji, bo to mi daje korzyść, bo to mi się opłaca.
Mhm, albo to mi daje szczęście.
Tak, albo sprawia, że się nie czuję samotny, albo czuję się ważniejszy wtedy, na przykład jeszcze gdzieś jakiś prestiż i tak dalej. Albo dobrze to wygląda, bo jestem mężatką, albo no, co by ludzie pomyśleli, gdybym nie była matką i tak dalej. To można mnożyć takie postawy. A miłość zakłada, że ja chcę tego, co jest dobre dla drugiej osoby. Czyli chcę dobra dla ciebie, nawet jeśli dla mnie to jest niewygodne, jeśli dla mnie to jest trudne, jeśli dla ciebie to jest trudne, ale ja wiem, że to jest dobre. I tutaj w zależności o jakiej relacji byśmy mówili, czy rodzica z dzieckiem, czy małżeńskiej, czy przyjaźni, czy dziewczyny z chłopakiem, narzeczeństwa, to tutaj można byłoby przeróżne przykłady podawać, co to konkretnie może znaczyć. Ale myślę, że to bycie kochanym przez kogoś to jest to, że jesteś ze mną w tym, co przeżywam, jesteś ze mną w tym, co jest moim życiem, moją radością czy bólem i że ty chcesz dla mnie dobra. My mamy dzisiaj wokół siebie bardzo dużo definicji miłości, czy co to znaczy kochać, bardzo dużo definicji pseudomiłości też i pewnie można się w tym pogubić. Jeśli jestem wierzący, no to patrzę na Chrystusa. Patrzę, co to znaczy kochać, co to znaczy dawać życie drugiemu i widzę, że to jest konkret, że to nie są tylko słowa, że to nie są jakieś górnolotne deklaracje. To są konkretne działania, które podejmuję.
To jest też tak, że to, co we mnie powoduje to poczucie bycia kochanym, zależy od mojej dojrzałości emocjonalnej. I dla młodej dziewczyny, młodego chłopaka, czy dla dziecka zupełnie coś innego, inne jakieś warunki istnieją do tego, abym ja się tak właśnie czuła. I inne dla osoby dojrzałej emocjonalnie, dorosłej, która już widzi cały ten wachlarz, tak, miłości, który Pan Bóg gdzieś tam przed nami powoli odkrywa. Może rzeczywiście trudno jest ocenić, co to znaczy czuć się kochanym. I może każdy powinien dzisiaj sam sobie na to odpowiedzieć.
Przychodzi mi do głowy przykład. Jeżeli zabierzemy czterolatkowi zabawkę, bo ma na przykład iść umyć zęby, tak? I w tym momencie zabawka to nie jest to, co ma zrobić. No to z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy focha giganta i hasło, ja cię nie kocham, bo ty mnie nie kochasz, tak? Więc można było powiedzieć, że to dziecko się nie czuje kochane w tym momencie. Absolutnie. Jest rozpacz, jest bunt, gniew i tak dalej. Cały wachlarz może być emocji. Ale to dziecko jest kochane. Jest kochane i jest zaopiekowane. I myślę, że ta różnica między właśnie poczuciem bycia kochanym i tą dojrzałością, umiejętnością też przeżywania pewnych rzeczy też w relacji do drugiego człowieka.
Umiejętnością oceny tej sytuacji.
Tak, że to postępuje wraz z wiekiem, wraz z dojrzałością i czasem widzimy dorosłych, którzy na jakąkolwiek reakcję sprzeciwu w relacji z drugiej strony właśnie reagują trochę jak taki czterolatek. To ty mnie już nie kochasz, tak? Bo ty nie chcesz się zgodzić na to, co ja w tym momencie chcę. Tupnę nogą i wymuszę na tobie. Ale to nie znaczy, że ze strony tej osoby nie ma miłości. To są trudne pytania, bo, no bo to jest właśnie pytanie też o istotę relacji, o istotę więzi, o istotę miłości. Nie? Mówiłyśmy chwilę wcześniej o potrzebach, że one są różne. I tak samo emocje są różne. I wcale nie jest tak, że człowiek, żeby się rozwijać i żyć, potrzebuje wyłącznie radości. Ostatnio z dzieciakami w szkole rozpracowywaliśmy emocje podstawowe, złość, gniew, smutek, radość i patrzyliśmy na to, że każda z nich ma swoje bardzo ważne zadanie. Każdej z nich potrzebujemy. Każda z nich jest dla nas ważna, bo o czymś nam mówi, o jakiejś naszej potrzebie, którą mamy zaspokojoną lub nie. I teraz jeśli widzę, że moje dziecko płacze, wykrzykuje mi w gniewie jakieś trudne słowa, to jest informacja o jego przeżywaniu sytuacji, o jego potrzebach, a nie o tym, czy ja jestem osobą kochającą to dziecko czy nie, bo to ja muszę wiedzieć jako dorosły, jako ten, który podjął jakieś działanie, który zna swoje intencje. Reakcja drugiej osoby jest reakcją drugiej osoby, do której ten człowiek ma prawo. I tylko tyle.
To jest bardzo, bardzo ważne, co powiedziałaś chwilę temu, że to, że ktoś, szczególnie jeśli chodzi o nasze dzieci, tak, jeśli to dziecko mówi, że nie czuje się kochane, to nie znaczy, że To nie znaczy, że nie jest kochany.
Dokładnie. Percepcja dziecka czy nastolatka jest inną percepcją niż dorosłego. Dziecko ma swoje racje, ma swoje małe, wielkie problemy i ma swoją jakąś ocenę sytuacji, ale jest to perspektywa dziecka. Po prostu. Ze swoją złożonością, ograniczonością. Natomiast to osoba dorosła jest tą osobą, która ma mieć perspektywę dorosłego. Myślę, że dużą pułapką jest myślenie o tym, że dziecko patrzy jak dorosły. Nie, to nie. Dziecko ma prawo być dzieckiem. Ma prawo się mylić, ma prawo upraszczać sobie świat, ma prawo patrzeć poprzez emocje. Potem dopiero z wiekiem, na etapie rozwoju, kształtuje się w nas myślenie od przyczyny do skutku, czyli że zaczynam myśleć o tym, że jak coś zrobię, to tego skutki będą takie, podejmuję decyzje. Mówimy na to, że racjonalizuje swoje działania. Dziecko tego nie potrafi z racji etapu rozwoju, na jakim jest.
Jest też tak, że my jako dorośli mamy pomóc temu dziecku zrozumieć ten świat swoich emocji, swoich potrzeb.
Mamy być przewodnikiem. Mamy być dorosłym w świecie dziecka. Nie mamy być następnym kolegą czy koleżanką z piaskownicy, tylko dorosłym. Ktoś, kto ma wiedzieć więcej, ma rozumieć więcej. Ktoś, kto ma decydować, kto ma wyznaczać granice po to, tu wracając znowu do potrzeb, żeby na przykład dziecko mogło zaspokajać swoją potrzebę bezpieczeństwa. Jak mówimy o potrzebach i relacjach, to jeszcze taka myśl, że drugi człowiek nie jest po to, żeby zaspokajać moje potrzeby. I tak jak mówiłyśmy, że kocham cię, to znaczy, że chcę dobra dla ciebie, a nie ciebie jako dobra, czyli nie chcę, żebyś ty był czymś czy kimś, kto zaspokaja moje potrzeby, jest jakimś produktem, jakimś dobrem, które zaspokoi moje potrzeby. Ale tak samo ja nie jestem kimś, czymś, kto ma zaspokoić twoje potrzeby. I to myślę, że jest nam trudniej przyjąć. Tu znowu do relacji rodzic-dziecko. No bo przecież jak to? No to kto ma zaspokoić potrzeby dziecka, jak nie rodzic? W pewnym sensie tak, no bo rzeczywiście nakarmić, przewinąć, przytulić, pocieszyć. W jakiś sposób te potrzeby rodzic zaspokaja, ale jednocześnie nie jest tak, że rodzic służy do zaspokajania potrzeb dziecka, czy dorosły, inny dorosły do zaspokajania potrzeb. Jeśli nie damy dziecku przestrzeni, aby swoje potrzeby zaspokajać też samodzielnie, to w dorosłym życiu będzie mu po prostu trudno. Jeśli nie damy dziecku przestrzeni do frustracji, nie damy przestrzeni do tego, żeby przeżywać porażki, to potem jako dorosły nie będzie wiedzieć, co zrobić.
Ale dzieci, ale chłopak, ale dzieci!
Czy umiałybyśmy teraz powiedzieć tak w prostych słowach, co to znaczy mieć więź z drugim człowiekiem i co to znaczy być w relacji, w głębokiej relacji z drugą osobą?
Być w relacji, czyli być w jakimś kontakcie z drugą osobą. Jeśli jestem z kimś w kontakcie, to się komunikuję. Jeśli się komunikuję, to mogę to robić w różny sposób. Jak się spotkamy, możemy powiedzieć, no cześć, co u ciebie, Marysia? No wszystko dobrze, świetnie. A świeci słońce, pogadamy sobie o pogodzie, rozstaniemy się zadowolone. Można zostać na takim poziomie rozmowy kurtuazyjnej. Można komunikować się w taki sposób, że możemy porozmawiać o faktach. Możemy sobie powiedzieć, że dzisiaj spotkałam naszą wspólną znajomą, albo jestem dzisiaj w pracy, robię to i to, podzielić się jakimiś tam wrażeniami z dnia. Możemy się wymienić poglądami. Owszem, spotkałam tą znajomą, ale to, co już o niej myślę, to słuchaj, tak? I zaczniemy na przykład sobie plotkować. Oczywiście żartuję, ale chodzi o to, że schodzimy wtedy na taki coraz głębszy poziom mówienia o tym, co jest dla mnie istotne. Czyli mogę mówić o pogodzie, mogę mówić o faktach, mogę mówić o swoich poglądach, o swoich spostrzeżeniach. Mogę zacząć mówić o moich emocjach. Mogę powiedzieć, Marysia, ja się cieszę, że cię zobaczyłam. Cieszę się, że się spotkałyśmy. Dawno się nie widziałyśmy, tęskniłam za tobą. Mogę zacząć wyrażać w ten sposób swoje emocje. I to już jest komunikacja głębsza. To już zakłada, że ja jakiś kawałek swojego życia, swojego serca otwieram.
Że się angażuję.
Że się angażuję. Że daję jakąś przestrzeń, zaproszenie, żeby porozmawiać o czymś, co jest dla mnie osobiste. I mogę zejść jeszcze głębiej w tej komunikacji, w tej relacji. Mogę zacząć mówić tobie, co ty dla mnie znaczysz, kim ty dla mnie jesteś. Mogę powiedzieć ci, dlaczego ja się cieszę, że cię widzę. Tak, że jesteś dla mnie ważną osobą, albo że mam do ciebie o coś żal, że nie potrafię ci czegoś przebaczyć. I to jest już rzecz taka najtrudniejsza, kiedy schodzimy już nie tylko z poziomu emocji, ale do mówienia sobie o relacji. I myślę, że to jest taki element, który buduje więź między nami, że przebywamy ze sobą, jesteśmy ze sobą, komunikujemy się, więc jesteśmy w jakiejś relacji. Ale żeby była więź, to my zaczynamy dotykać między nami tego, co jest nasze, co jest relacją. Czyli na przykład nie tworzę sytuacji takiej, że przychodzę do domu i jak w anegdocie mąż pyta, co się stało, żona mówi nic i na tym się rozmowa kończy. Żona nie mówi nic, tylko mówi, no ja miałam ciężki dzień, a mąż nie mruczy w tym momencie, aha, dobra, tylko pyta, no to chodź porozmawiamy, tak? Chodzi o to, że mamy przestrzeń w relacji, aby mówić o tym, co jest dla nas ważne i o tym, co buduje naszą relację, co jest intymne w naszej relacji, w takim sensie emocjonalnym, też psychicznym, tym, co jest wyłącznie naszą relacją.
I co jest, myślę, ważne, to jeśli ja w cudzysłowie pozwalam sobie na taką głęboką relację, to ryzykuję cierpienie.
Ryzykuję zranienia, tak. Mhm. Tak, bo jeśli powiedziałyśmy wcześniej, że drugi człowiek nie żyje po to, żeby zaspokoić moje potrzeby, to, że ja otworzę serce, że ja otworzę swoje życie, zaproszę kogoś, to nie znaczy, że ta osoba spełni moje oczekiwania, że spełni moje potrzeby, absolutnie. Pamiętam kiedyś taki przykład ktoś podał, że najbardziej ranimy osoby, które stoją najbliżej nas, bo najcelniej w nie uderzymy. To tak jakby ktoś rzucał kamieniem. Im dalszy cel, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że trafi. Im bliższy, łatwiej ucelować. Jeśli otwieram serce, pokazuję, kim jestem, co jest dla mnie ważne i zapraszam drugą osobę do tego, druga osoba, która jest odrębna ode mnie, z kimś zupełnie innym niż ja. Ja nie mam gwarancji, co ten człowiek zrobi z tym, co ja mu daję. Ale myślę, że niesamowicie ważne jest dać tej osobie wolność. Że ja cię do relacji zapraszam, ale ja cię nie zmuszę. Ty możesz nawet odejść z tej relacji. Nawet jeśli będzie to złe, no to jest ta tajemnica wolności też, nie? Pan Bóg nam nawet wolności do grzechu nie zabrał. Jesteśmy wolni.
Myślę, że w pewnym stopniu możemy się wystraszyć. Dużo ryzykuję. Mogę zostać zraniona, wyśmiana, odrzucona. Ale ten poziom ryzyka jakby jest miarą tego, że jestem na dobrej drodze, że buduję coś ważnego, że chcę budować coś ważnego, że dotykam czegoś głębokiego właśnie.
Myślę, że to ryzyko jest takim czymś chyba naturalnym, że jeżeli wchodzę w relację, która jest dla mnie ważna, no to z bijącym sercem. Mhm. Jeśli chłopak biegnie do dziewczyny oświadczyć się jej i się zastanawia, czy przyjmie, czy nie przyjmie oświadczenie, to znaczy, że ona jest dla niego ważna. Albo że dziewczyna jest kapryśna. Ale rzeczywiście, jeżeli mówimy o relacjach takiej mocnej, bliskiej więzi, budowaniu więzi, czyli o czymś, co ma być z definicji głębokie i takie ważne dla nas, no to rzeczywiście to ryzyko gdzieś się czai i chyba jest po prostu wpisane w koszty. Myślę sobie, że pewnie jest jakaś grupa ludzi, którzy boją się to ryzyko podjąć, nie? Którzy zostają w samotności, nie dlatego, że nie ma ludzi wokół nich, tylko dlatego, że nie potrafią, czy nie są w stanie z jakiegoś powodu. I nie mówię tego, żeby te osoby ocenić, absolutnie, ale że z jakiegoś powodu nie są w stanie w to ryzyko wejść, nie są w stanie podjąć tego działania, wyjść do drugiej osoby, pokazać też swoje serce.
Przybliżyłyśmy nieco ten temat relacji. Co z więzią? Co to jest więź?
Trudno jest definiować takie pojęcia. Mi się różne skojarzenia uruchamiają i pierwszym z nich to jest to, że więź jest czymś trwałym, czyli że, tak jak mówiłam wcześniej, że zapraszam kogoś do relacji, ale ta osoba może nie chcieć tej relacji, może z niej wyjść, może z niej odejść, to jednocześnie wyobrażam sobie, że jeśli jest między nami więź, to ja nie wychodzę z tej relacji, to ja tej osoby nie zostawiam, to ja nie rezygnuję, to ja nie zmieniam zdania. W zasadzie, było fajnie, ale już wystarczy, kończymy relację. Czyli dla mnie więź byłaby czymś trwałym, nie tylko czymś głębokim, jakąś głębią relacji, ale też czymś trwałym. I myślę sobie też, że tutaj możemy jeszcze takie hasło dorzucić, że trwałość czy głębokość relacji to nie to samo, co intensywność relacji. Myślę tutaj znowu o perspektywie młodych ludzi i ich pierwszych takich zakochaniach, przeżywaniu emocji, bardzo intensywnym przeżywaniu relacji, a jednocześnie w pewnym sensie naturalnej nietrwałości tych relacji. Nie dlatego, że młodzi nie potrafią, tylko dlatego, że dopiero uczą się budować relacje, więzi, dopiero decydują, co jest dla nich ważne, z kim chcą się wiązać, czy z kim chcą budować przyjaźń i tak dalej.
Ta dzisiejsza audycja nasza jest takim może nieco przydługawym wstępem do tego, co chciałybyśmy powiedzieć wam w kolejnej audycji, czyli o tym, co dzieje się, kiedy brakuje nam tych więzi, brakuje nam relacji, co zrobić, by o to zadbać, by one zaistniały. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Katarzyna Szweda była naszym gościem. Bóg zapłać.
Bardzo było mi miło, dziękuję.
Cześć, kochani.